Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy pana Rafała Milczarskiego, prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Polskiej Grupy Lotniczej. Witam serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże. Panie prezesie, ta wizyta tutaj w studio też jest dzięki temu, że pan prezydent spotyka się z Polonią w Chicago, bo w tej właśnie delegacji pan uczestniczy, chyba tak mogę powiedzieć.
Tak, to wielki dla mnie zaszczyt i zresztą uważam też wielka chwila dla Polski i dla Polonii, że para prezydencka, pan prezydent z małżonką składają bardzo ważną wizytę tutaj w Chicago. Myślę, że ta łączność z Polonią to jest bardzo ważna rzecz i trzeba ją bardzo pielęgnować, bardzo, bardzo pracować nad tym, żeby te wszystkie więzy były zachowane i podlewane i rozwijane. To oczywiście powoduje, że jesteśmy bardziej razem, bardziej silni, bardziej jesteśmy słyszalni. Także uważam, że to bardzo piękna wizyta i jestem zaszczycony, że mogę w niej też uczestniczyć.
O polskich liniach lotniczych LOT nikomu na Polonii nie trzeba mówić, nie trzeba linii przedstawiać, dlatego że są to linie, które są najbardziej oblegane przez Polonię, najchętniej Polacy żyjący na emigracji, szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, tymi liniami do Polski się udają, dlatego że LOT jest bezpośredni i komfortowymi samolotami, Dreamlinerami, czyli Boeingi 787, klasy 8 i teraz 9. To szczegóły dla tych, którzy latają, ale też jest pan prezesem Polskiej Grupy Lotniczej. To nowy podmiot.
Tak, to prawda. Pan premier Morawiecki zdecydował się podjąć bardzo odważną decyzję. Mianowicie przekazał, stworzył ten podmiot, a mnie powierzył obowiązki prezesa zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. To się stało w samej końcówce 2017 roku. Polska Grupa Lotnicza będzie w sobie zawierać, zostaną włączone do niej takie podmioty jak Polskie Linie Lotnicze LOT, LSAS, czyli nasza spółka handlingowa na lotnisku w Warszawie, ale również na innych lotniskach w Polsce. Firma LST, czyli firma MRO, taka zajmująca się utrzymaniem samolotów, też na kilku lotniskach w Polsce, oraz LOT AMS. Czyli staramy się posklejać to, co zostało wskutek niegospodarności, jakiejś trochę pewnie też nieszczęścia, rozbite poprzednio. Staramy się to teraz uspójnić zarządzanie. Oczywiście nie może być żadnej pomocy publicznej dla LOT-u, zresztą LOT nie potrzebuje pomocy publicznej. LOT otrzymał pomoc publiczną w 2013 roku i teraz do 2024 roku żadnej pomocy publicznej dostać nie może, ale to nie oznacza, że polski rząd, polskie państwo nie może inwestować w awiację. To właśnie tworząc Polską Grupę Lotniczą będzie czynić. No, dostaliśmy też pieniądze na inwestycje od polskiego rządu. To jest 1 200 000 000 zł, także bardzo pokaźne pieniądze, które mądrze zainwestujemy po to, żeby wszystkie te procesy, które towarzyszą rozwojowi LOT-u, ten rozwój wielu innych dziedzin, które towarzyszą rozwojowi LOT-u, żeby tam też zainwestować nasze pieniądze i żeby można było po prostu na tym zarabiać.
Podsumowując rok 2017, mogliśmy usłyszeć, że Polskie Linie Lotnicze LOT zamknęły ten rok zyskiem blisko 300 milionów, podczas gdy zarządów PO-PSL już groziło bankructwo, a więc to pokazuje, że najważniejsze jest dobre gospodarowanie.
No na pewno taka dbałość o to, żeby dbać jako swoje, to jest kluczowa rzecz. Ja zawsze tak prowadziłem biznesy i uważam, że LOT jest moją firmą, chociaż jest moja w bardzo malutkiej części, bo jestem jednym z 38 milionów Polaków, więc jestem właścicielem LOT-u w jednej 38-milionowej, ale czuję się właścicielem i traktuję LOT tak, jakby to była moja firma. Bardzo mi zresztą zależy, żeby wszyscy ją tak traktowali, tak bez wyjątku ci, którzy w LOT-cie pracują, bo wtedy będziemy mogli mówić rzeczywiście o sukcesach. A w istocie jest tak, że 2017 rok na działalności podstawowej mieliśmy zysku 288 milionów złotych, za to zysku netto mieliśmy 355 milionów złotych, a jak przejmowałem spółkę na początku 2016, jak zamykaliśmy rok 2015, to mieliśmy minus 46 milionów na działalności podstawowej, kilkaset milionów straty na wyniku netto. No i mieliśmy ujemne kapitały. I w zasadzie na początku 16 roku, gdyby nie było tej wielkiej determinacji przede wszystkim rządu, który znalazł ludzi do lotu, żeby lot wyprowadzić z tego dołka, to można było złożyć wniosek o upadłość i zamknąć tą firmę. Także no trochę tak można powiedzieć, że cud się zdarzył, bo umknęliśmy spod topora w ostatniej chwili i bardzo się z tego cieszę, że to się udało, że wspólnym wysiłkiem całego zespołu, nie tylko przecież zarządu czy prezesa, ale wszystkich ludzi, którzy w locie pracują, którzy zajmują się lataniem, obsługą pasażerów, ale też obsługą na lotnisku, czy sprzedażą biletów, czy obsługą klienta, czy obsługą nieregularności. Naprawdę każda z tych osób jest niezmiernie ważna i to jest ich wielka zasługa. No przede wszystkim kolosalna zasługa naszych pasażerów, którym serdecznie naprawdę dziękuję jak zwykle, ale to ze szczerego serca płynące słowa, że naprawdę jestem w imieniu lotu i w osobistym też imieniu całej Polonii niezmiernie wdzięczny za to, że się od lotu nie odwróciła, że cały czas korzysta, że w momencie, kiedy otwieramy nowe połączenie, no tak jak teraz w zeszłym roku otworzyliśmy Kraków-Chicago, że to połączenie jest dobre, że tam są klienci, że ludzie chcą latać. To wszystko dla nas bardzo ważne i taka wielka nagroda też dla nas osobista, że to się jakoś udaje poskładać. To wielka satysfakcja, że jesteśmy w stanie coś, co praktycznie rzeczywiście, tak jak ksiądz mówi, było w zasadzie no, prawie skazane na upadłość, no, udało się to pozbierać i teraz się rozwijamy i myślę, że będziemy w przyszłości ulubioną linią lotniczą środkowej Europy i będziemy łączyć przez Warszawę, przez nowe lotnisko, które będzie zbudowane, będziemy łączyć całą środkową Europę z całym światem.
Właśnie mówiąc tutaj o tych wyrzeczeniach, jako Polonia byliśmy zaniepokojeni zapowiedzią strajku, który był ogłoszony na pierwszy dzień maja. No na szczęście do tego nie doszło, bo to by było też pewnym utrudnieniem, szczególnie dla tych, którzy udawali się w drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych z lotniska w Warszawie na Okęciu.
To rzeczywiście bardzo smutny czas dla mnie, dla całego zarządu zresztą i dla bardzo wielu ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali, żeby do tego strajku nie doszło, bo to nawet gdyby było tak, że część ludzi zdecydowałaby się nie przyjść do pracy, mimo tego, iż strajk był nielegalny, bo tak orzekł sąd, bo my przedstawiliśmy w sądzie bardzo istotne, ważne informacje i przemawiające za tym, że rzeczywiście ten strajk nie powinno być do niego prawa. Nie chodzi o ograniczanie prawa do strajku, tylko chodzi o to, że referendum strajkowe, zostaliśmy zawiadomieni o dwóch referendach, było przeprowadzane w naszej ocenie rażącym naruszeniem przepisów prawa i bez zachowania jakichkolwiek standardów transparentności. Więc te wszystkie rzeczy spowodowały, że mieliśmy naprawdę absolutny brak zaufania do tego wyniku i sąd się przychylił do tego, udzielając nam zabezpieczenia. Chyba zresztą po raz pierwszy w ogóle w historii coś takiego miało w Polsce miejsce. Więc też szczerze wielka odwaga ze strony sądu, bo to nie była łatwa decyzja na pewno. Bardzo się cieszę, że do takiego rozwiązania doszło koniec końców, że do strajku nie doszło. Nadenerwowaliśmy się my, ale przede wszystkim, za co chciałbym serdecznie przeprosić, troszkę musieli się też na pewno zamartwiać nasi pasażerowie. Chcę powiedzieć, że za to bardzo przepraszam. My zrobimy jako zarząd wszystko, żeby lot nigdy nie strajkował, bo lot nie powinien strajkować, lot po prostu powinien zawsze wiedzieć, kto zapewnia nam chleb. To są nasi drodzy pasażerowie, którzy korzystają z naszych usług, latają po prostu na różnych kierunkach i im jesteśmy winni taką elementarną odpowiedzialność. Uważam, że to, co się dzieje w Europie, te strajki w Air France, w Lufthansa, w różnych liniach lotniczych, to po prostu skandal jest najzwyklejszy, bo to elementarny brak szacunku po prostu do pasażera, do czasu pasażera, który chce lecieć. Bardzo smutne, ale Bogu dzięki, do tego nie doszło i no, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Myślę, że się to wszystko uda rozwiązać w sposób po prostu rozmowy, dialogu, jakiegoś porozumienia, ale też na pewno nie w taki sposób, że liderzy związkowi będą nam przykładać pistolet do głowy, bo na to nie możemy sobie pozwolić. Prawda jest też taka, że spółka w ustalaniu systemu wynagradzania, w którym wynagrodzenie jest zależne od liczby przepracowanych godzin, miała po prostu rację, co przyznał dwukrotnie Sąd Najwyższy w Polsce. Więc w gruncie rzeczy w związku z decyzjami Sądu Najwyższego, jedna była w październiku 2017 roku, druga była teraz w maju, 9 maja, tak naprawdę spór zbiorowy, w oparciu o który ten strajk był przygotowywany, jest niezasadny, jest bezprzedmiotowy, bo mamy w jego sprawie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Więc cała sytuacja mocno dyskusyjna, w mojej ocenie na pewno motywowana w jakimś sensie chęcią rozchwiania sytuacji, no bo gospodarka w Polsce idzie dobrze, lot też się dobrze rozwija, a to trochę też pewnie nie pasuje do pewnego obrazu, który co niektórzy chcieliby prezentować, krytykując wszystko dookoła, co się dzieje. No pewnie nie jest przypadkiem to, że te związki zawodowe, które na ten strajk nielegalnie do niego do ostatniej chwili nawoływały, to są związki zawodowe zrzeszone w OPZZ-cie, więc pewnie trochę tak ideologicznie też motywowane to było, szczerze mówiąc.
Panie prezesie, wspomniał pan o nowym porcie komunikacyjnym, to centralny port komunikacyjny, te decyzje już zapadły, będzie budowany i na pewno będzie to odciążenie dla portu lotniczego imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie, bo jak już słyszymy, ten port jest już na granicy przepływowości pasażerów.
To prawda. Niestety Okęcie, port Fryderyka Chopina został zbudowany w sposób zupełnie nieprzystający do funkcji, którą pełni. Dlatego, że został zbudowany jako lotnisko regionalne, które miało zasilać porty, te takie hubowe, porty przesiadkowe w zachodniej Europie. No my niestety w takiej formule, żebyśmy mieli zasilać te inne huby, jako lot nie jesteśmy w stanie przetrwać. Jedyna szansa naszego przetrwania to po prostu zbudowanie porządnej, przesiadkowej linii lotniczej, która będzie obsługiwać środkową Europę, która będzie obsługiwać polskie miasta, ale również czeskie, słowackie, węgierskie, mam nadzieję w przyszłości chorwackie, rumuńskie i tak dalej, ukraińskie. I przez ten port przesiadkowy, który zostanie zbudowany w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, będziemy mogli polecieć na każdy kontynent świata. I to właśnie do tego jest potrzebny port przesiadkowy. To, co się wydarzyło, bo ta decyzja została przekazana przez rząd pana premiera Morawieckiego do Sejmu i koniec końców w Sejmie też przegłosowana, to naprawdę wielka historyczna decyzja. Myślę, że ją będziemy wspominać przez wiele lat w przyszłości, bo to jest w stanie ustawić wzrost gospodarczy Polski i jakby też kierunek tego wzrostu i zdefiniować silnik tego wzrostu na wiele lat do przodu. Lotnictwo jest wielką dziedziną gospodarki. Dzięki połączeniu i umiejscowieniu Polski na głównych szlakach komunikacyjnych będziemy w stanie przyciągnąć do Polski więcej inwestorów. Będziemy, myślę, przez wiele, wiele lat kolejnych taką mekką inwestycyjną. A przede wszystkim będziemy w stanie w miejscu Okęcia, bo Okęcie po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego musi zostać zamknięte, będzie w Warszawie miejsce, mam nadzieję, na zbudowanie miasta nowych technologii, stworzenie warunków do zbudowania w Polsce takiego kapitału ludzkiego, jeśli chodzi o startupy, jeśli chodzi o nowe technologie, żeby Polska stała się taką europejską doliną krzemową. Można oczekiwać, że to się może wydarzyć, bo mamy już wiele biznesów, chociażby firma CD Projekt Red, która bardzo skutecznie na rynku gier się rozwija i różnego rodzaju właśnie rzeczy programuje, ale takich firm jest dużo więcej. Myślę, że to jest dobre oczekiwanie. Polacy mają bardzo piękne umysły, nie tylko zresztą Polacy, bo i sporo Ukraińców w Polsce pracuje i myślę, że to jest wielka szansa dla Polski, także tutaj wiele aspektów bardzo pięknie się ze sobą zazębia, a dla nas budowa centralnego portu komunikacyjnego i później jego wykorzystanie, no to wielka rozwojowa szansa, to możliwość zwielokrotnienia naszej skali działalności, no i też zwielokrotnienia docelowo zysków. Także myślę, że po raz pierwszy mamy chyba w Polsce rząd i premiera, który zdecydował się i miał odwagę, żeby się na to zdecydować, zdefiniować długoterminową strategię rozwojową w dziedzinie transportu i lotnictwa. I to jest rzecz niebywała. A budowa tego portu, nie tylko ze względu lotniczego, ale również ze względu kolejowego, to jest zupełna zmiana charakteru sieci transportowej w Polsce. To jest włączenie do tej sieci bardzo dużej części Polski, bo przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie wbudowane też około 1000 kilometrów linii kolejowych nowych, co będzie w stanie udrożnić system transportowy kolejowy w Polsce, tak żeby nie było regionów wykluczonych, tak żeby nie było Polski A, B, C, D, F i tak dalej, tak jak to tam kiedyś było mówione, tylko żeby była jedna Polska, która w około 2 godziny, 2,5 godziny jest w stanie na ten centralny port kolejowy po prostu dojechać, przesiąść się tam na samolot w dowolnym kierunku do całego świata, po to, żeby Polska mogła być jedną wielką strefą taką gospodarczą, rozwijającą się i po prostu, żebyśmy mogli być jako też, jako naród, narodem dostatnim, narodem współdziałającym, a nie narodem wykluczającym niektóre rejony.
Panie prezesie, wspomniał pan tutaj o ludziach młodych, o tym potencjale umysłowym. Z tego co wiem, LOT uczestniczy w pewnych projektach, aby docenić zdolnych uczniów i ostatnio słyszałem o nagrodach, które fundował dla absolwentów szkół.
Z okazji wizyty pary prezydenckiej chcieliśmy uhonorować takie osoby, które wykazały się wzorową postawą podczas 12 lat edukacji w polonijnych szkołach. Zdecydowaliśmy się przekazać właśnie takim trzem wzorowym, dobrym uczniom tak, bezpłatny bilet lotniczy w obie strony. Także zostały wylosowane trzy szkoły i każda ze szkół wytypowała taką osobę. Te osoby zostaną nagrodzone teraz właśnie podczas wizyty pary prezydenckiej. Te trzy szkoły to parafialna szkoła polska imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. To szkolny punkt konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago oraz Polska Szkoła Języka Polskiego i Tańca imienia świętego Rafała Kalinowskiego w Munster, Indiana. Także najlepsi uczniowie wytypowani przez te szkoły zostaną uhonorowani przez nas tymi biletami. A chciałbym powiedzieć, że to naprawdę niezwykle ważna rzecz, żeby młodzież, opowiadam swoim dzieciom, bo jestem ojcem trójki dzieci, ale uważam, że polska młodzież musi, wiedząc to, że mamy ogromną szansę rozwojową, powinna w siebie bardzo mocno inwestować. I to, że polscy Amerykanie inwestują też w to, żeby uczyć się języka polskiego, to jest wielka, piękna rzecz, bo myślę, że Polska będzie bardzo atrakcyjnym krajem w przyszłości. Jest absolutnie niewykluczone, że Polacy ze Stanów będą też wracać do Polski, żeby tam robić biznes, żeby tam rozwijać swoją bazę życiową. I myślę, że ta łączność między Polską a Stanami Zjednoczonymi, również w tym wymiarze, powinna być cały czas dodatkowo rozwijana. Bo w Polsce zaczyna teraz brakować bardzo istotnie kapitału ludzkiego. Nam po prostu potrzebni są zdolni, młodzi, dobrze wykształceni ludzie. A szczerze, to właśnie Polonia amerykańska i Polonia brytyjska to są takie środowiska, które są przyzwyczajone do normalności, bo żyją w krajach, które są dobrymi, ugruntowanymi demokracjami. To są państwa prawa, gdzie prawo się szanuje. I doświadczenie życia w tym właśnie w tego typu systemie jest z perspektywy Polski niezwykle, niezwykle korzystne, niezwykle potrzebne. Więc ja mam nadzieję, że Polonia będzie licznie w przyszłości do Polski wracać po to, żeby tam zakładać rodziny, żeby w ojczyźnie przyczyniać się do rozwoju, wzrostu gospodarczego i rozwoju ojczyzny. I warto dlatego uczyć się polskiego i warto też uczyć się wielu innych rzeczy i inwestować w siebie jak najwięcej. I to jest dla nas bardzo ważne, więc chcieliśmy takie właśnie osoby, które przez 12 lat ciężko pracowały, uhonorować i serdecznie im pogratulować i będzie właśnie na to teraz czas i miejsce.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za te przekazane informacje tutaj w naszym studio. No i oczywiście życzymy tak panu, jak i wszystkim pracownikom LOT-u potrzebnych łask Bożych, błogosławieństwa, żeby dalej te sukcesy pomnażać. No, ale to oczywiście jest możliwe tylko i wyłącznie przy współpracy Solidarności i kroczeniu w tym jednym wspólnym kierunku.
Zdecydowanie tak. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem ponownie gościć na antenie. Szczerze wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże. Jak najwięcej łaski pańskiej w życiu. No i chciałem oczywiście mojego kochanego dziadka Bronisława Korolczuka serdecznie pozdrowić. Mój dziadek ma 96 lat. Przeżył bardzo trudne czasy w czasie wojny, bo był w niemieckiej niewoli, był robotnikiem przymusowym, był też więźniem obozu Stutthof, a żyje już 96 lat z Panem Bogiem, jest wiernym słuchaczem Radia Maryja, także modli się codziennie, tak jak twierdzi to, codziennie z Radiem Maryja i codziennie za mnie i za LOT. Więc też bardzo proszę, żeby się za nas modlić jak najwięcej, bo jednak ta łaska Pana jest nam naprawdę potrzebna, bo wiele wyzwań jeszcze przed nami. Nie wystarczy ciężka praca, nie wystarczy mądrość, potrzeba jest jeszcze trochę, jedni to nazwą szczęściem, drudzy to nazwą opieką Ducha Świętego, w zależności od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, ale na pewno jest to potrzebne, w związku z tym bardzo też będziemy wdzięczni za modlitwy i za myślenie takie pozytywne o locie.
Oczywiście zapewniamy. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, gościliśmy w studiu Radia Maryja w Chicago pana Rafała Milczarskiego, prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT oraz prezesa Polskiej Grupy Lotniczej.